Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Lech Pilarski. Dzisiaj przypomnimy życiorysy dwóch bardzo ciekawych postaci rodem z generalskiego Zagłębia, czyli okolic Dąbrowy Białostockiej na ziemi sokulskiej. Naszym gościem jest Marek Gajewski z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam pana.
Witam serdecznie.
Zapowiedziałem historię dwóch postaci. Jedna szerzej znana, czyli generał Nikodem Sulik, a druga już znacznie mniej, czyli generał Edward Godlewski. Chyba zaczniemy od tej mniej znanej postaci, choć równie bohaterskiej.
Oczywiście o generale Godlewskim tak naprawdę mało wiemy. Nie ma żadnej monografii, nie ma biografii wyczerpującej tak naprawdę temat, a postać była naprawdę niesamowita, bowiem był to jeden z najlepszych oficerów, jeżeli chodzi o korpus kawalerii w okresie międzywojennym. Znakomity oficer, który miał za sobą służbę w armii rosyjskiej.
I jak był notowany w tych różnych rankingach,
tak bardzo,
to
bardzo.
Zawsze był w pierwszej dziesiątce.
Bardzo wysoko był notowany. Uważany był za znakomitego i dobrze wyszkolonego oficera, co to świadczyło o jego szybkim awansowaniu do stopnia pułkownika w 1939 roku. No i dowodzenia 14. Pułkiem Ułanów Jazłowieckim, z którym był związany tak naprawdę od 1918 roku, kiedy to się zaciągnął do służby w oddziałach 4. Dywizji Strzelców generała Żeligowskiego.
A wszystko zaczęło się w Harasimowiczach, koło Dąbrowy Białostockiej.
Oczywiście o Dąbrowie Białostockiej, wtedy nazywanej Dąbrową Grodzieńską, możemy mówić dosyć sporo. Tym bardziej, że urodził się właśnie blisko tej miejscowości w 1895 roku w Harasimowiczach, takiej malutkiej wioseczce. Uczęszczał do szkoły w Sokółce, potem oczywiście za pieniądze otrzymane od rodziców kształcił się w Petersburgu. Potem też kończył szkołę oficerską jazdy. Brał udział w I wojnie światowej, gdzie z tego, co udało mi się wyczytać, trzykrotnie był ranny, więc oficer, który się kulą to tak naprawdę nie kłaniał i walczył po stronie rosyjskiej na froncie zachodnim z Niemcami. No potem, jak się zaczęło odradzać na Ukrainie czy na Białorusi te polskie korpusy, to wyraził chęć właśnie służby w oddziałach polskich po to, żeby walczyć o jej niepodległość.
Ale nie pochodził z rodziny chłopskiej.
To, co właśnie mu ułatwiło, czyli pieniądze pozyskane rodziców, bo rodzice mieli dosyć spory majątek, porównując właśnie do generała Sulika, który miał zdecydowanie ciężej, to jego kariera nabrała od samego początku takiego większego rozpędu.
Później związał się z kawalerią jazłowiecką po tym, jak no, był w korpusie Dowbora Muśnickiego.
Znaczy oczywiście chciał się zaciągnąć do korpusu generała Dowbora Muśnickiego, ale nie dotarł do tej formacji. Był na głębokiej Ukrainie, gdzie na Kubaniu zaciągnął się do innych jednostek, nad którymi dowództwo przejął późniejszy generał Żeligowski. I tam zaciągnął się do tego słynnego pułku, 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich, który tu nazwę swoją tą drugą otrzymał za tą szarżę, którą przeprowadził w trzydniowej bitwie właśnie pod Jazłowcem, nie walcząc z bolszewikami, tylko walcząc z Ukraińcami. I wtedy jeszcze był on podporucznikiem, czyli młodym oficerem, który nabierał dopiero tego kunsztu wojennego i tego doświadczenia. Służył w tym pułku przez kolejnych 10 lat, więc z tym pułkiem się bardzo związał, dlatego też w 20 roku dwukrotnie był nominowany, że tak powiem, w papierach wojskowych do odznaczenia Krzyżem Virtuti Militari, czyli był perspektywiczny, kilkakrotnie był wymieniony w rozkazach nie tylko dowództwa pułku, ale również brygady kawalerii, w której też służył.
Ale w międzyczasie no, nie tylko z pułkiem jazłowieckim był związany.
Tak, w 1929 roku został odwołany, że tak powiem, i wysłany do Centrum Kawalerii w Grudziądzu po to, żeby przejść obowiązkowy kurs, który umożliwił mu też awansowanie do stopnia podpułkownika. I wtedy też został przydzielony jako dowódca pułku do 20. Pułku Ułanów w Rzeszowie. Więc ta jego kariera nabrała rozpędu. Tu dowódcą był przez kilka lat i w 1939 1939 roku, czyli na kilka chwil przed wybuchem II wojny światowej, pełnił obowiązki właśnie dowódcy 14 Pułku Ułanów Jazowieckich, czyli tej macierzystej jednostki, wrócił do macierzy i naprawdę okazał się znakomitym dowódcą, jeżeli chodzi o działania we wrześniu 1939 roku, bo walcząc z tym pułkiem potrafił się przebić do Warszawy, to taką znakomitą szarżą podwórko-węglową, gdzie ci ułani jazłowieccy wrócili do tych tradycji pięknego szarżowania i skutecznego szarżowania, bowiem udało im się przebić przez kordon wojsk niemieckich.
To jest taka niewielka miejscowość, która jeszcze wtedy była poza Warszawą. Współcześnie jest już w granicach Warszawy. Tam jest jeden z największych cmentarzy komunalnych, cmentarz północny warszawski. To w tamtych okolicach ta bitwa, w której walczył pułk, miała miejsce.
Ale też musimy zdawać sobie sprawę, jakie były jego losy po kampanii wrześniowej przegranej przez Wojsko Polskie. Oczywiście żołnierze polscy nie skapitulowali, walczyli dalej i odrodziła się konspiracja. Oczywiście od samego początku nasz bohater wstąpił w szeregi właśnie Związku Walki Zbrojnej, potem struktur Armii Krajowej, gdzie pełnił też naprawdę poważne stanowiska, z których te najważniejsze to było właśnie, że był komendantem obszaru Białystok do 1934 roku, więc to było stanowisko bardzo ważne, ale w związku z reorganizacją struktur Armii Krajowej został przeniesiony do Krakowa, czyli był blisko też tych południowych rejonów, gdzie był rozpoznawalny, gdzie był znany i tam kierował krakowskim okręgiem Armii Krajowej. Też posądzano go, niesłusznie zresztą, o to, że nie wyraził zgody na wybuch powstania, tak jak w Warszawie, powstania warszawskiego, tak w Krakowie też przygotowano się do zbrojnego zrywu. On na to nie wyraził zgody. Różni historycy to oceniają, że zrobił błąd, a tak naprawdę w ocenie tych materiałów archiwalnych, do których mamy dostęp, wynika, że zrobił dobrze, że po prostu nie zginęło w ten sposób i przez niego, i powiedzmy przez tą niepotrzebną walkę z Niemcami, sporo konspiratorów, którzy przydali się potem jeszcze do późniejszej walki,
no i ocalało
w kolejnych latach
miasto. Ale później jego losy potoczyły się bardzo tragicznie.
Tak,
został przez Niemców pojmany.
W październiku 1944 został pojmany w dosyć przypadkowych okolicznościach, ale został z miejsca rozpoznany, dlatego też był dosyć intensywnie przesłuchiwany i tak naprawdę z pewnością nikogo nie wydał. Nie mamy dostępu do materiałów z przesłuchań. Został też potem przez Niemców jakoś może niepotrzebny tak naprawdę, bo jeżeli nie zdołali wycisnąć z niego tych informacji, na których im zależało, to został wywieziony do jednego z obozów koncentracyjnych, a potem tak naprawdę przebywał w obozie Mauthausen-Gusen, gdzie zmarł tak naprawdę na kilka dni przed zakończeniem II wojny światowej. To więc moment bardzo tragiczny, nie doczekał wolności tak naprawdę, o którą walczył przez większość swojego życia.
Na kilka dni przed wyzwoleniem. Tak. To najbardziej tragiczne. A za chwilę w naszym programie zajmiemy się opowieścią o drugim naszym bohaterze.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Naszym gościem jest Marek Gajewski z białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Teraz generał Nikodem Sulik, jak powiedziałem, z podlaskiego Zagłębia Generalskiego, czyli z okolic Dąbrowy Białostockiej, bo urodził się w Kamiennej Starej.
Tak, oczywiście. Urodził się w pamiętnej dacie 15 sierpnia 1893 roku, czyli był starszy od właśnie generała Godlewskiego. Nie wiem, czy się po prostu znali. Na pewno potem w czasie służby wojskowej II Rzeczypospolitej z pewnością się spotykali dosyć często. Ale jego kariera troszeczkę była trudniejsza niż generała Godlewskiego, dlatego że pochodził z rodziny dosyć ubogiej, rolniczej. Tak naprawdę kształcił się początkowo w Grodnie, potem w Petersburgu. Tych pieniążków zawsze brakowało, więc jako 18-19-letni chłopak, student, udzielał korepetycji, dzięki którym właśnie próbował sam się utrzymać tak naprawdę w obcym tak naprawdę mieście. Jak wybuchła pierwsza wojna światowa, oczywiście zgłosił się, nie miał innego wyjścia, został pobrany do służby w armii rosyjskiej. Tak naprawdę do 1918 roku cały czas tej armii służył. Dosłużył się stopnia podporucznika. Zdaniem dowództwa poszczególnych związków taktycznych, których on służył, miał bardzo dobre opinie, dobrze dowodził, był odważny, kilkakrotnie też był ranny. I co jest najciekawsze? Najciekawsze jest to, że cały czas myślał o niepodległości Polski, też próbował się zaciągnąć do pierwszego korpusu generała Dowbora Muśnickiego i tam przełożeni nie wyrazili na to zgody ze względu na tą kontuzję, którą miał po walkach właśnie na froncie zachodnim. W związku z tym powrócił w rodzinne strony i tutaj włączył się w wir takiej działalności lokalnej, patriotycznej.
Też stosunkowo mało opisywanej, bo w każdym większym miasteczku, a nawet i w tych małych, zawiązywały się takie grupki, w której przygotowywano się do przyszłej walki, tworzono zaczątki struktur przyszłych oddziałów wojskowych.
Oczywiście związane właśnie z samoobroną okresów wschodnich, tak naprawdę samoobrony istniały tak naprawdę w wielu, wielu miejscowościach, w Wilnie, w Mińsku, w Lidzie, w Grodnie.
I tak naprawdę tak najbliżej dla
naszego bohatera, wtedy porucznika Sulika, było najbliżej właśnie do Grodna, więc tam współpracował też nie tylko z generałem Sulewskim, ale późniejszymi generałem Bohaterywiczem czy majorem Bobiatyńskim, więc te losy ich się zetknęły. I tak naprawdę dzięki Sulikowi powstały pierwsze kompanie, które potem ze względu na naciski niemieckie trzeba było przewieźć do Łab, bo Niemcy nie chcieli mieć na swoich tyłach tak naprawdę żadnych oddziałów polskich, które by po prostu psuły im szyki i tak naprawdę mogły mocno zaszkodzić. Dlatego też podpisano taką umowę z Niemcami, którzy stacjonowali w Grodnie. Niemcy wyrazili zgodę na przejazd tak naprawdę tych oddziałów do Łab, ale przy okazji ogradziono ich z całej broni, którą po prostu oni posiadali którą też się tak naprawdę postarali. Więc po przyjeździe do Łab porucznik Sulik został wcielony do białostockiego pułku strzelców. W 1919 roku, w dniu 19 lutego, dowodził szóstą kompanią właśnie tegoż pułku i tak naprawdę wkraczał do Białegostoku razem z pułkownikiem Pasławskim. I tutaj też jest taka zależność między pułkownikiem Pasławskim a młodym oficerem, wtedy jeszcze podporucznikiem Sulikiem. Gdzie był Pasławski, tak naprawdę był tam wszędzie też późniejszy generał Sulik. Ich te losy się tak naprawdę związały. I co jest bardzo, bardzo w moim przekonaniu ciekawe, interesujące.
Czyli takiego zaufanego miał w Suliku Pasławski.
Pułkownik Pasławski, opisując jako dowódca pułku, czy potem dowódca brygady, różne opinie na temat Sulika zawsze wyrażał się o nich w samych superlatywach, że to jest znakomity oficer, mimo to, że ma kontuzję, która mu przeszkadzała tak naprawdę w codziennej służbie, to on był znakomitym organizatorem. Miał też posłuch u żołnierzy. Żołnierze go po prostu uwielbiali. To było potem nawet widoczne w tej kampanii włoskiej, gdzie on już był dowódcą 5. Kresowej Dywizji w stopniu generała brygady, gdzie ci żołnierze po prostu często się nim spotykali. On chodził do nich, rozmawiał, spożywał z nimi posiłki, więc był taki, jak to mówiono, swój chłop.
I często ale miał drobny epizod taki niewojskowy w swoim życiorysie w czasie II Rzeczpospolitej, bo był poza strukturami armii.
Był, ale myślę, że warto się skupić najbardziej na jego karierze wojskowej, bo też to jest ciekawe. W 1920 roku świetnie też dowodził swoją kompanią, brał udział nie tylko w walce z bolszewikami, ale też ubezpieczał tą granicę polsko-litewską. I tutaj na przykład, jak się czyta o nim różne biografie, mało jest poruszany, znany taki wątek internowania 4. Brygady Piechoty, właśnie drugiej Dywizji Litewsko-Białorskiej, która była internowana na Litwie. Ona tak naprawdę nie wzięła udziału w późniejszych walkach pod Warszawą, czy w akcji Nabrzeża Ligowskiego. I tutaj mamy błędne zapisy w historiografii na ten temat, bowiem Sulik nie brał udziału w zajęciu Wilna przez zbuntowane, w cudzysłowie oczywiście, oddziały generała Żeligowskiego. On dopiero później dołączył do tej formacji, kiedy tak naprawdę odbudowana była cała druga Dywizja Litewsko-Białoruska, która w październiku już uzyskała miano 20. Dywizji Piechoty.
Kampania wrześniowa.
Kampania wrześniowa to jedna z chlubniejszych kart tak naprawdę pułkownika już wtedy Sulika, dlatego że był dowódcą brygady pułku Kop Sarny. On jako jedyny się zgłosił właśnie na to stanowisko, dlatego też generał Sosnkowski często go nazywał tym niezłomnym księciem, który poświęcił się właśnie dla obrony ojczyzny i on tą brygadą naprawdę świetnie dowodził, pułkiem Sarny, przepraszam, świetnie dowodził. Rosjanie, gdyby go schwycili w tamtym momencie, z pewnością rozstrzelaliby za te
tak
walki, za ten opór stawiany, bowiem akurat ten pułk zasłużył na miano jednego z najlepszych w tamtym okresie, który stawiał taki bardzo skuteczny opór
w
walkach.
W jednych z najbardziej krwawych działań wojskowych.
Tak, oczywiście. I te jednostki kopowskie, dowodzone przez generała Orlika Rykmana, więc one walczyły dosyć ciekawie, dosyć mężnie, na równi również z regularnym wojskiem polskim w tamtym okresie.
Potem Kock.
Właśnie też jeszcze bitwa pod Kockiem, ale też potem późniejsze czasy pułkownika Solika, który włączył się właśnie w wir też struktur.
No bo nie poszedł do niewoli.
Konspiracyjnych, nie. Zgłosił się właśnie, zgłosił swój akces do dalszej służby, tym bardziej właśnie nie taki regularny, tylko w oddziałach konspiracyjnych, czyli jak się tworzyła Służba Zwycięstwa Polski, potem struktury Związku Walki Zbrojnej. On właśnie na tych terenach najbardziej zagrożonych, bo nie kupowanych przez Niemców, a przez Rosjan, działał właśnie w Okręgu Wileńskim, gdzie też był postacią znaną i rozpoznawalną tak naprawdę, co groziło aresztowaniem, co też nastąpiło w 1941 roku. Ale używał pseudonimu Sarnowski i Rosjanie, mimo ciężkich tak naprawdę przesłuchiwań, które przeszedł pułkownik Sulik, nie rozpoznali go tak naprawdę i jak już była amnestia polskich oficerów właśnie w Związku Sowieckim i odbudowa armii polskiej w ZSRR pod dowództwem generała Andersa, to on się zgłosił. Gdyby go rozpoznano w tamtym momencie, na pewno zostałby zlikwidowany jak większość oficerów Wojska Polskiego.
Czyli pod tym względem mu się udało i mógł w ten sposób kontynuować swoją karierę
wojskową.
Myślę,
że miał w tym wypadku dużo szczęścia, ale kolejne losy mu się potoczyły dosyć dobrze. Dowodził potem jednym z pułków piechoty, z czasem awansując do stopnia generała brygady, no i obejmując dowództwo tej związanej z naszymi tutaj terenami, Kresowej Dywizji Piechoty 5, naprawdę, gdzie miał wielu swoich podkomendnych, którzy znali go z tej służby w okresie II Rzeczypospolitej czy z czasów konspiracyjnych. Wszyscy oficerowie, którymi dowodził, uwielbiali go. Tak naprawdę jego rozkazy, jego komendy wydawane były bardzo przemyślane. Nie chciał też narażać życia żołnierzy, wierząc w to, że cały czas się przydadzą do walki właśnie o niepodległość Polski. I tą walkę on prowadził aż do samego końca tak naprawdę, bowiem do Polski nie dane mu było wrócić z podkomendnymi żołnierzami, dlatego też został na ziemi angielskiej. Dopiero jego prochy przywiezione zostały tutaj do Polski w 1993 roku i spoczywają przy kościele świętej Anny w Kamiennej Starej.
Też bardzo ciekawy epizod z życiorysu generała Sulika to, że Anglicy proponowali mu taką kwotę na życie po demobilizacji, ale była tak niska, 2 funty miesięcznie czy tygodniowo, że powiedział, że on jałmużny nie potrzebuje.
Można to nazywać jako głupi żart angielski. Tak naprawdę wielu oficerów przechodziło to samo, co Sulik. Generał Maczek miał również to samo. Generał Sulik miał swój honor. Nie zgadzał się na takie układy, które były w mojej ocenie bardzo śmieszne. Zresztą ta sytuacja pobytu żołnierzy polskich, którzy przelewali tą krew w czasie II wojny światowej, walcząc naprawdę bohatersko, nie tylko we Włoszech, ale też na innych frontach, spotkało po prostu takie niezasłużone upokorzenie. Ci generałowie Sosabowski, czy generał właśnie Sulik, czy generał Maczek, oni zasługiwali zdecydowanie na coś więcej, na to, żeby z nimi rozmawiać jak równy z równym. Tu Anglicy naprawdę zachowali się, w moim przekonaniu, dosyć nieładnie, nietaktownie, bowiem ci żołnierze na to zupełnie nie zasługiwali.
Miał rodzinę w Wielkiej Brytanii. Spokojnie już później żył, chociaż musiał walczyć o utrzymanie tej rodziny.
Znaczy tak, on też działał w organizacjach różnych politycznych, też prezesował oddziałom Związku Harcerstwa Polskiego, więc działał tak jak mógł, ale te ostatnie lata były już ciężkie. Te przeżycia wojenne, te kontuzje, które mu dokuczały przez całą służbę wojskową, pewno przyczyniły się do tego wczesnego zejścia na tamten świat, więc w moim przekonaniu postać naprawdę zasługująca na wielkie, wielkie upamiętnienie, tak jak również generał Godlewski, którego też trzeba, że tak powiem, jeszcze bardziej uhonorować za tą działalność konspiracyjną, bowiem bowiem Sulik miał o tyle to dobrze, że dowodził wojskami regularnymi. Ten działał cały czas w konspiracji, cały czas musiał się ukrywać. Też miał przykre doświadczenia właśnie z okresu okupacji, z działalności konspiracyjnej, dlatego też, że Niemcy zamordowali jego małżonkę, więc na pewno psychicznie ciężko to przeżywał i miał
no porost problemów. No i długo się jednak mimo wszystko ukrywał.
I cały czas trzeba było działać w konspiracji, co było naprawdę w tamtym okresie bardzo trudne.
Co łączy wspólnego te dwa życiorysy? Poza ziemią.
Poza ziemią, poza pochodzeniem, to, że służyli w tej samej armii rosyjskiej. Tam nabywali te pierwsze doświadczenie, te pierwsze etapy, ta pierwsza nauka w tych szkołach oficerskich. Potem te doświadczenie, które nabyli właśnie w działaniach przeciwko Niemcom i Austro-Węgrom w czasie I wojny światowej, to spowodowało to, że ich kariera tak naprawdę nabierała rozpędu. Jeden z nich służył w piechocie, drugi służył tak naprawdę formacji barwniejszej, kawaleryjskiej, więc w moim przekonaniu jeden i drugi zasłużył naprawdę na wielki szacunek, wielkie uznanie i powinno się po prostu nazywać nie tylko w Białymstoku, ale w różnych miejscowościach, Sokółce, też ulice właśnie imieniem tych dwóch bohaterów, bo w moim przekonaniu Białystok takich bohaterów nie posiadał.
Nikodem Sulik ma ulicę.
Ma ulicę.
Generał Godlewski jeszcze nie.
Godlewski ma w Dąbrowie też już.
Ale w Dąbrowie, nie?
Dąbrowie, tak, w Białymstoku jeszcze generał Godlewski nie ma. Dlatego też pracując w IPN staramy się zgromadzić materiały po to, żeby może w przyszłości nam się uda napisać większą biografię na temat tej postaci, bo on na to zasługuje. I mam nadzieję, że w ciągu 2-3 lat coś takiego uczynimy.
I także szukacie no, innych bohaterów, może już nie w stopniu generalskim, ale też bardzo zasłużonych, czy w konspiracji, czy zasłużonych na polu bitwy.
Znaczy mam osobiście taki pomysł, żeby zacząć odnajdywać powiedzmy z poszczególnych szczebli stopni wojskowych, pułkowników, majorów, podpułkowników, kapitanów, którzy tak naprawdę pochodzili z naszego regionu, którzy walczyli na różnych frontach w XX wieku, więc warto wyłapać takie sylwetki, które są bardzo mało rozpoznane, bardzo nieznane, ale nie tylko że z okresu II Rzeczypospolitej, ale również z II wojny światowej, okresu konspiracji, bo takich bohaterów trzeba po prostu cierpliwie szukać i odnaleźć.
Tym bardziej, że mogą być patronami, czy harcerzy, czy innych formacji obrony terytorialnej i tak dalej.
Oczywiście, jak najbardziej.
To życzę powodzenia w tych poszukiwaniach. Dzisiaj rozmawiałem z Markiem Gajewskim z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Staraliśmy się przybliżyć życie i działalność generałów Edwarda Godlewskiego i Nikodema Sulika. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Audycja dostępna też będzie na stronie radiobiałystok.pl/podcasty i na platformach streamingowych. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.